Zbliża się czas decyzji. 13 października wybory parlamentarne. Poznaj kandydatów i komitety. Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów. Zmierzą się Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Anita Kucharska-Dziedzic, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Krystian Kamiński, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
Przed nami wybory parlamentarne. 13 października zdecydujecie Państwo, kto zasiądzie w Sejmie i w Senacie. Dziś zapraszamy na debatę wyborczą, którą poprowadzą Janusz Rzeczkowski, Radio Zachód.
I Barbara Kuraszkiewicz, Telewizja Polska. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie z udziałem kandydatów w wyborach do Sejmu, liderów lubuskich list, odbędzie się według następujących zasad. Każde z Państwa w studio będzie miało 2 minuty na przedstawienie najważniejszych akcentów programu swojego komitetu. Następnie kontrkandydaci w ciągu 30 sekund każdy będzie mogło zadać pytanie głównemu prelegentowi i jest również 30 sekund na odpowiedź na to pytanie. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy runda podsumowań. Tu każde z Państwa będzie miało 45 sekund na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Czas przedstawić gości. Będziemy Państwa przedstawiać zgodnie z numerami list. Lista pierwsza, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Jolanta Fedak.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Miejsce drugie, lista numer 2, Marek Ast, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa serdecznie.
Lista numer 3, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Anita Kucharska-Dziedzic.
Dzień dobry.
Jest z nami Krystian Kamiński. Lista numer 4 to Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dzień dobry.
I lista numer 5, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska, Zieloni. Waldemar Sługocki.
Kłaniam się Państwu.
Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
Jako pierwsza swój program przedstawi Jolanta Fedak. Przypominamy 2 minuty.
Warto głosować na Polskie Stronnictwo Ludowe, między innymi dlatego, że na lubuskiej liście PSL znajduje się najmłodszy i najstarszy radny sejmiku. Ma to nie tylko praktyczne znaczenie, ale również jest symbolicznym wyrazem programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zawiera się w szeroko pojętej idei solidaryzmu społecznego. Zadbamy zatem o materialną sytuację emerytów i rencistów, proponując im emeryturę bez podatku. Byli to ludzie, którzy przez całe swoje życie ciężko pracowali po to, żeby u jesieni mieć bardzo dobre warunki materialne. I sytuacja jest bardzo różna, ale zdecydowanej większości bardzo trudna. Zatem proponujemy im emeryturę bez podatku i wiele innych ułatwień, które polepszą ich sytuację materialną. Dla młodego pokolenia mamy propozycje dotyczące ułatwień w zakładaniu działalności gospodarczej. Na takie wiano pierwsze proponujemy 50 tysięcy na założenie własnej firmy dla młodych ludzi, natomiast dla tych, którzy chcieliby zaciągnąć kredyt, 50 tysięcy na wkład własny. Zarówno jedno, jak i drugie pokolenie nie miałoby swoich szans życiowych, gdybyśmy nie dbali o zdrowie i środowisko. Będziemy zatem promować produkty regionalne, zdrową żywność, nie tylko popularyzując ich znaczenie dla zdrowia obywateli, ale także obejmując je zerową stawką VAT-u. Jeżeli chodzi o środowisko, zaproponujemy rozwiązania, które upowszechnią odnawialne źródła energii, a także zapobiegną emisji CO2.
Czas na wystąpienie główne minął. Teraz czas na pytania od kontrkandydatów. Jako pierwszy pytanie zadaje Marek Ast.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje wyrównanie dopłat dla rolników, dopłat bezpośrednich w nadchodzącej kadencji. W tej chwili trwa wyłanianie kandydatów na komisarzy. Jednym z kandydatów jest Janusz Wojciechowski, zaproponowany przez polski rząd. Ja mam pytanie do pani prezes, czy europosłowie PSL-u i Polskie Stronnictwo Ludowe popiera tę kandydaturę.
I bardzo proszę o odpowiedź, 30 sekund.
Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest częścią Europejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie, zawsze popierało kandydatury Polaków, którzy mogli lub którym proponowano wysokie stanowiska w Unii Europejskiej. Tak było nie tylko z Donaldem Tuskiem, ale także z innymi osobami, które kandydowały na stanowisko komisarzy, mimo że nie były związane z naszą partią. A zatem poprzemy kandydaturę Janusza Wojciechowskiego. Niemniej wyraźnie chcielibyśmy zaznaczyć, aby walczył on o wyższe dopłaty dla rolników, czyli żeby mieli
kończymy
dopłaty
pani prezes.
Tak, Niemcom i Francuzom.
Pytanie zadaje Anita Kucharska-Dziedzic, 30 sekund i odpowiedź również 30 sekund.
Ja nie będę pytać jak PiS, czy poprzecie kolegę na stanowisko, bo zdaje się, że sam pogrzebał swoją kandydaturę. Ja spytam o to, kiedy wespół zespół z PiS-em zapewnicie polskim rolnikom dopłaty na poziomie europejskim, bo w tej chwili polscy rolnicy dostają dużo, dużo mniej, jeżeli mówimy o średniej europejskiej. Jesteśmy na 19 miejscu wśród europejskich krajów. Tyle za Belgami, Grekami, a nawet Maltańczykami. Co i jak zrobicie, żeby polscy rolnicy dostawali tyle samo, co pozostali w Europie?
Siłą frakcji i siłą partii jest uczestnictwo w dużej frakcji, która ma spore wpływy w Unii Europejskiej. Zatem będziemy się starali w ramach Europejskiej Partii Ludowej upowszechnić w tej chwili ideę wyrównania dopłat. Wtedy, kiedy dopłaty negocjowaliśmy, sytuacja materialna rolników była bardzo zróżnicowana. Dziś ta sytuacja się wyraźnie normuje. Innymi słowy, koszty są bardzo podobne w różnych krajach europejskich. Przyszedł zatem czas na to, żeby dopłaty zwiększyć.
Na odpowiedź minął. Teraz pytanie zada Krystian Kamiński.
Jak PSL rządził razem z Platformą Obywatelską, to zmienili państwo wiek emerytalny z 65 na 67 lat. Teraz pani ładnie mówiła, co zrobicie dla emerytów, ale czy emeryci nie mogą się obawiać, że po prostu państwo zrobią dokładnie to samo, czyli podwyższą wiek emerytalny?
Bardzo proszę, 30 sekund na odpowiedź.
Proponuję głosować na Jolantę Fedak, ponieważ ja byłam wyraźnie przeciwna podnoszeniu wieku emerytalnego, o czym nie tylko mówiłam, ale nie znalazłam się w kolejnej ekipie Donalda Tuska. Uważam bowiem, że należy pracować jak najdłużej, natomiast musi to być wyraźnie wola osoby pracującej. Innymi słowy, powinniśmy się kierować i stosować takie metody, które elastycznie i łagodnie pozwalają przejść na emeryturę między 62, a na przykład 60 rokiem życia.
I czas na pytanie Waldemara Sługowskiego.
Ja mam pytanie do pani prezes dotyczące także kontekstu europejskiego i chciałbym zapytać, czy będzie pani prezes Polskie Stronnictwo Ludowe za tym, aby program rozwoju obszarów wiejskich w kolejnej perspektywie finansowej zregionalizować i aby o strukturze tych obszarów, którymi będą mogli być wspierani polscy rolnicy, będą mogły być określane na poziomie regionalnym. Od wielu lat zabiegam o to, aby program rozwoju obszarów wiejskich był zregionalizowany i połączony ściśle z programami regionalnymi. Do tej pory niestety Polskie Stronnictwo Ludowe oponowało. Czy dzisiaj możemy liczyć na przerwanie takiej sytuacji?
No nie było to tylko oponowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego że bardzo wiele programów rozwoju obszarów wiejskich ma narodowy charakter. Innymi słowy, realizowane są przez rząd, który wytycza tutaj pewne rzeczy, ale możliwa jest również regionalizacja na poziomie województw w taki sposób, aby wprowadzić więcej czynników, które mają właśnie charakter regionalny i tak powinno być w przyszłej perspektywie. Sytuacja bowiem rolnictwa na zachodzie kraju jest zupełnie inna niż na wschodzie i należy to uwzględniać w budowaniu takich programów.
Dziękujemy. To była runda numer jeden. Czas na rundę numer dwa.
13 października. Wybory parlamentarne. Poznaj kandydatów i komitety. Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
A w rundzie numer dwa swój program przedstawia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Marek Ast.
Szanowni Państwo, znacie program Prawa i Sprawiedliwości, bo realizujemy ten program już od 4 lat. 4 lata temu zapowiedzieliśmy wielkie programy społeczne, dotrzymaliśmy słowa, zrealizowaliśmy program 500+, już w tym roku 500 zł na każde dziecko w rodzinie. Kontynuacją tego programu Prawa i Sprawiedliwości skierowanego przede wszystkim do polskich rodzin jest polski model państwa dobrobytu. I już zapowiedź pierwsza padła niedawno z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego, słynny hat-trick, zapowiedź podniesienia pensji minimalnej do 2023 roku do 4000 zł. Padła zapowiedź wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników, 13, 14 pensji dla emerytów i rencistów. To ważne zapowiedzi, bo one pokazują, że w centrum uwagi Prawa i Sprawiedliwości jest polska rodzina. Ale oczywiście mamy również w programie bardzo dobre propozycje gospodarcze. Będą realizowane wszystkie inwestycje infrastrukturalne na czele chociażby z przekopem Mierzei Wiślanej. A w województwie lubuskim oczywiście będą budowane drogi, będą budowane kolejne obwodnice miast. Już w tej chwili Strzelce Krajeńskie, Kostrzyn, Krosno Odrzańskie, a niedawno program inwestycyjny na budowę obwodnicy Wschowskiej podpisał minister Adamczyk. Jednym słowem, głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość oznacza kontynuację bardzo dobrego programu, rozszerzonego w tej chwili o propozycje zawarte w polskim modelu państwa dobrobytu.
Bardzo dziękujemy. Teraz jako pierwsza pytanie Markowi Astowi zadaje Anita Kucharska-Dziedzic. Tu 30 sekund i 30 sekund na odpowiedź.
Powiedział pan o tym, że Polacy dostali 500+. I cała służba zdrowia jest nastawiona na to, żeby Polacy z tego 500+ płacili za prywatne wizyty. Fizjoterapeuci strajkują. Skraca się średnia życia Polaków. Polacy umierają na nowotwory. Polskie dziecko z nowotworem mózgu przeżyje 2 razy rzadziej niż dziecko w Szwecji. Wspomniał pan Kostrzyń. Tam zamknięto porodówkę. Nowotwory.
Proszę,
kilka szpitali zamknięto. Co zrobicie dla służby zdrowia wreszcie?
Tak, mówi pani o szpitalach samorządowych, powiatowych, które są w gestii oczywiście samorządów. Natomiast odpowiedzią na pani pytanie jest piątka dla zdrowia w trakcie tej kampanii zaprezentowana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Już w tym roku rekordowa kwota środków z budżetu na służbę zdrowia 100 miliardów złotych. Chcemy doprowadzić do 6% PKB środków przeznaczonych na służbę zdrowia. I to jest jakby odpowiedź. 160 miliardów do 2023 roku będzie kierowanych na służbę zdrowia.
Kończymy i kolejne pytanie zadaje Krystian Kamiński.
Od 1 listopada chcą państwo wprowadzić split payment, między innymi na usługi budowlane. Jedynym państwem, gdzie podobny projekt był, to były Włochy i przez 2 lata budownictwo siadło. Czy państwo chcą naprawdę zlikwidować całkowicie wszystkie firmy budowlane w Polsce?
Nie, no to jest zbyt daleko idąca teza, wie pan. No po prostu mamy program wsparcia dla przedsiębiorców, również dla firmy budowlanych. Myślę, że ten boom gospodarczy, który Polska przeżywa, również będzie dotyczył firm budowlanych.
Dziękujemy. Czas na pytanie od Waldemara Sługockiego. 30 sekund.
Na pewno pan wie, że płatnikiem dla zarówno szpitali wojewódzkich, jak i powiatowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia i szpitale gospodarują tymi środkami, które płyną właśnie z podmiotu, który redystrybuje te pieniądze na gruncie pojedynczych jednostek. W tym kontekście mam pytanie, panie pośle, czy możemy się spodziewać, że system ryczałtowy zostanie zastąpiony systemem efektywniejszym, który pozwoli elastycznie reagować prezesom dyrektorom szpitali na sytuację panującą w danej chwili w tych jednostkach?
Odpowiedź.
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, 160 miliardów złotych to jest cel, który chcemy osiągnąć, 6% PKB na służbę zdrowia. Oczywiście, jeżeli chodzi o zarządzanie, no ono od władz administracji państwowej nie jest zależne. Tutaj decydują rzeczywiście samorządy. Samorządy decydują o tym, kto jest dyrektorem szpitala i samorządy powinny dyrektorów rozliczać z dobrego zarządzania.
Czas upłynął i ostatnie pytanie Markowi Astowi zadaje Jolanta Fedek.
Nawiązując do pańskiej wypowiedzi, chciałabym zapytać o obwodnicę i o most w Krośnie Odrzańskim. Przez kilka lat sprawowałam funkcję sekretarza miasta Krosno Odrzańskie i bardzo dobrze wiem, jak temu miastu potrzebna jest obwodnica i nowy most. A zatem moje pytanie dotyczy perspektywy, ponieważ macie Państwo tendencję w swoich programach opisywania tego, co będzie za 50 lat. Chciałabym zapytać, kiedy mieszkańcy Krosna doczekają się mostu i obwodnicy?
No właśnie, pani prezes, obwodnica w Krośnie już jest rozpoczęta i to nie jest kwestia 50 lat. Również most zostanie wybudowany. No w tym tygodniu minister Buda przywiózł kolejne środki na, co prawda, inwestycję wojewódzką, bo most w Pomorsku, ale dofinansowanie 100 milionów złotych. Także proszę być spokojnym, 5 miliardów złotych planujemy w Funduszu Dróg Lokalnych, w nowym Funduszu Dróg Lokalnych, także powstaną tysiące kilometrów nowych dróg samorządowych.
Tą odpowiedzią kończymy rundę drugą, przed nami runda trzecia.
Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
A runda numer 3 to wystąpienie główne Anity Kucharskiej-Dziedzic, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę, 2 minuty.
Reprezentuję Lewicę. Lewicy nie ma od kilku lat w parlamencie, dlatego parlament nie zajmuje się problemami Polaków, a napinanie mięśni gorszącymi kłótniami. Polakom oferujemy to, co Polacy potrzebują najbardziej, czyli zajęcie się ich głównymi bolączkami: zdrowiem, edukacją, ochroną klimatu, wreszcie ochroną klimatu i kwestiami społecznymi, kwestiami praw obywateli i praw socjalnych. Powiedzmy sobie jasno, musimy mieć taką służbę zdrowia, jaką mają Europejczycy. Nie możemy płacić za leki więcej niż 5 zł, ani za środki medyczne. Nie możemy w nieskończoność oczekiwać na wizytę u specjalisty i na zabieg w szpitalu. A finansowanie służby zdrowia musi osiągnąć co najmniej 7% PKB, tak jak obiecano to rezydentom, kiedy strajkowali. Edukacja musi być równościowa i nastawiona na rozwój, na wyzwania przyszłości. Musimy uczyć w szkole nie religii, ale kodowania i języków obcych. Musimy dzieciom pomagać współpracować, a nie uczyć je rywalizacji i nienawiści. Przez to mamy najwyższy prawie w Europie wskaźnik samobójstw wśród dzieci. Klimat. Musimy wymienić 2 miliony pieców. Musimy odejść od epoki węgla. Musimy wreszcie oddychać czystym powietrzem. 46 tysięcy Polaków rocznie umiera z powodu smogu. Musimy się zająć zwierzętami. Wreszcie powołać rzecznika praw zwierząt i praw przyrody, bo Polska przyroda ma w tej chwili obraz wycinanego drzewa. I musimy zająć się prawami obywateli, praw kobiet. Musimy zagwarantować wszystkim minimalną emeryturę na poziomie 1600 zł. Musimy zapewnić równość małżeńską i świeckie państwo, żeby nam się po prostu żyło lepiej, komfortowo i godnie, jak na to zasługujemy.
Rozumiem, że to jest koniec. Pierwsze pytanie zadaje pan Krystian Kamiński.
Robert Biedroń obiecał, że po pierwsze nie wyjedzie do Brukseli, a wyjechał. Powiedział, że wróci do Warszawy, a nie wrócił. SLD wykiwało państwo, nazywając Komitet Wyborczy SLD, a nie Lewica. Razem przejadło przez te 4 lata, gdzie nie było w parlamencie, jakieś 12 milionów subwencji. Pani na zeszłą jesień mówiła, że tylko Zielona Góra. Od tego czasu startuje pani z jedynki do Europarlamentu i teraz do Sejmu. Pan Wontor to już też trochę zgrana karta w Lubuskim. Takie trochę mam wrażenie, że nie szanujecie siebie nawzajem i wyborców. Dlaczego ktoś miałby głosować na Lewicę?
To ja panu zadam pytanie retoryczne. Czy poza zajmowaniem się mną, Robertem Biedroniem, panem Bogusławem Wontorem i kimkolwiek innym, kogo pan tutaj dzisiaj wymienił, zajmujecie się kwestiami programowymi, bo liczyłam, że usłyszę od pana jakieś programowe pytanie, na które będę mogła odpowiedzieć, mówiąc, co na przykład obiecujemy czy zagwarantujemy Polakom. Robert Biedroń jest w Warszawie, jest szefem naszego komitetu wyborczego i dzisiaj rano z nim rozmawiałam na temat właśnie zamykania szpitali i nie rozumiem, dlaczego musimy się zajmować kwestiami personalnymi.
Czas na odpowiedź minął, teraz pytanie zadaje Waldemar Sługocki.
Ja mam do pani pytanie dotyczące systemu edukacji. Otóż w 2015 roku zdemolowano system dotychczasowy edukacji, zlikwidowano dotychczasowy układ szkół, zlikwidowano gimnazja, mimo tego, że polscy uczniowie zajmowali znakomite miejsca, byli w czołówce wśród badań PISA i państw członkowskich OECD. Moje pytanie jest takie, czy Lewica będzie chciała zreformować system edukacji, czy być może będziemy mogli myśleć o powrocie do gimnazjów?
Prosimy o odpowiedź, 30 sekund.
Kiedy zapowiedziano likwidację gimnazjów, to ja razem z kilkoma osobami w Zielonej Górze współorganizowałam protesty uliczne przeciwko tej sytuacji, tej deformie edukacji, rozwalaniu systemu edukacji. I także moje dziecko uczestniczyło w strajku szkolnym młodzieży. Rozwalenie gimnazjów było po prostu skandalem i obniżeniem szans edukacyjnych. Dzieci w tej chwili mają krótszą o rok obowiązkową edukację. Czy będziemy przywracać gimnazja, to znowu nas będzie kosztować, samorządy na to nie stać. Myślimy w tej chwili przede wszystkim o zmianach programowych i funkcjonowania polskiej szkoły.
Czas się kończy i pytanie zadaje Jolanta Fedak.
Ja mam takie pytanie dotyczące źródeł finansowania reformy zdrowia, a więc jakie państwo wskażecie źródła finansowania? A do pani tak osobiście mam takie pytanie, czy pani wypowiedź miała hierarchiczny taki układ, ponieważ wymieniła pani rzecznika praw zwierząt przed zadbaniem o sytuację, w kolejności dopiero o zadbanie o sytuację materialną czy sytuację kobiet.
Sytuacja materialna kobiet? Chyba nie ma nikogo w województwie lubuskim, to byłby bardziej znany z tego, że od 20 lat społecznie pracuje na rzecz praw kobiet. To jest coś, z czym mnie wszyscy w tym województwie kojarzą. W związku z tym mówienie jeszcze raz o tym i przypominanie się uważam za pewną niezręczność. Jeżeli chodzi o prawa zwierząt, tak, zwierzęta są ważne. Zwierzęta hodowlane, zwierzęta cyrkowe, zwierzęta dzikie. I musimy o ich dobrostan zadbać. A na pierwsze pytanie, bo też pani pytanie było chyba
finansowe. Czas na odpowiedź minął. Bardzo dziękuję.
Wystarczy
teraz
nie kraść.
Pytanie zadaje poseł Marek Ast.
No właśnie, w ramach Komitetu Lewica jest sporo organizacji działających na rzecz ochrony środowiska i dużo pani o ochronie środowiska mówiła, ale jak to się dzieje, że w sytuacji największej katastrofy ekologicznej, jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, czyli wyciekiem z oczyszczalni Czajka w Warszawie, te organizacje milczą, nic na ten temat nie mówią. I to jest jedna rzecz, dlaczego tak się dzieje. A drugie pytanie, jak ocenia pani program Czyste Powietrze, bo właśnie w ramach programu Czyste Powietrze realizujemy duży program modernizacji.
Prosimy
właśnie
o
polskiego ogrzewania.
Awaria Czajki na pewno była wielką awarią i na pewno spowodowała dramatyczne zanieczyszczenie środowiska, natomiast to była awaria. Jeżeli chodzi o systemowe niszczenie polskiego środowiska, macie tutaj państwo wielkie zasługi i wszyscy Polacy pamiętają Lex Szyszko. Pamiętają także w kwestii zwierząt obiecanki, cacanki prezesa Kaczyńskiego, że skończymy z hodowlą zwierząt futerkowych niedotrzymane. My się upominamy o czyste powietrze, dosłownie i w przenośni, bo zaduch też jest nam obcy.
Dziękujemy. To była runda numer 3. Czas na rundę numer 4.
13 października. Wybory parlamentarne. Poznaj kandydatów i komitety. Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
A runda numer 4 to Krystian Kamiński. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Konfederacja to jedyny antysystemowy wybór spoza tej bandy czworga, która tu siedzi obok mnie. Jesteśmy zjednoczeniem środowisk wolnościowych, narodowych, patriotycznych i konserwatywnych. A naszym programem jest piątka Konfederacji. Po pierwsze, powszechna ulga podatkowa. PIT 0%, dobrowolność ZUS-u i obniżenie akcyzy na paliwo, tak aby benzyna w Polsce kosztowała 3 zł. Chcemy również zmiany, zniesienia podatku dochodowego i wprowadzenie podatku przychodowego, aby również zagraniczne korporacje płaciły w Polsce podatki. Tym sposobem praca w Polsce musi się opłacać. Jesteśmy za tym, żeby sądy działały szybko i sprawiedliwie. Czyli chcemy asystenta dla każdego sędziego oraz aby procesy trwały 1 miesiąc. Potrzebuje to nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale każdy polski obywatel. Jesteśmy w edukacji za wprowadzeniem bonu edukacyjnego. Jako jedyni chcemy, żeby pieniądze szły za dzieckiem, aby to rodzice mieli wybór, jaką szkołę wybierają i co chcą, żeby ich dzieci się nauczyły. Jesteśmy za tym, żeby młodzi ludzie do 22, 23 roku życia mieli darmowy wstęp do muzeów, teatrów, tak aby ta kultura ich przesiąknęła, a w późniejszym wieku, aby każdy dorosły Polak miał tak zwany bon kulturalny, aby mógł sobie wybrać, jakie wydarzenie kulturalne chce wspierać i w nim uczestniczył. Jesteśmy za bezpieczeństwem narodowym, za silną polską armią, za stanowczą i niezależną polityką zagraniczną, za bezpieczeństwem energetycznym i odpowiedzialnością migracyjną. Opowiadamy się również za zdrowym życiem, za pełną ochroną życia od poczęcia, za czystym powietrzem i czystą wodą, za ochroną lasów i zdrową żywnością. Wypowiadamy się całkowicie przeciwko wwożeniu jakichkolwiek śmieci do Polski. Nie jesteśmy śmietnikiem Europy i powinniśmy stanowczo się temu sprzeciwić i walczyć z tym.
Bardzo dziękujemy za wypowiedź. Krystian Kamiński, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Czas na pytania. Pierwsze pytanie zadaje Waldemar Sługocki.
Ja mam do pana, panie Krystianie, pytanie ustrojowo-językowe. Mówi pan o bandzie czworga. Czy nie uważa pan przede wszystkim, że język nie jest adekwatny do zjawiska, które pan opisuje? A po drugie wreszcie, czy nie uważa pan, że systemy wielopartyjne są solą, fundamentem państw, demokracji, prawa? Taką demokracją bez wątpienia są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i wiele, wiele innych państw. W taki sposób państwa się cywilizowane organizują. Skąd ten język?
30 sekund.
To jest prosta odpowiedź. Proszę nawet zobaczyć, jak wygląda polityka niemiecka. Tam nie ma tak, że cztery partie zabetonowały scenę polityczną i nikt spoza tego układu nie może wejść. A u nas tak jest. W 2001 roku państwo mieli dokładnie ten sam wybór. PiS, Platforma, PSL, SLD. Dlatego mówienie o bandzie czworga jest całkowicie uzasadnione.
Teraz pytanie zadaje Jolanta Fedak. Proszę.
Przez wiele lat Polacy marzyli, urzeczywistniali swoje marzenia, żeby być w Unii Europejskiej. A jak tam Konfederacja jest za tym, żeby funkcjonować w ramach Unii Europejskiej? Czy może ma jakieś inne pomysły?
Przede wszystkim Polacy marzyli o tym, żeby zarabiać tak jak w Unii Europejskiej, żeby mieć takie życie jak w Unii Europejskiej, a właściwie nie w samej Unii Europejskiej, tylko w państwach zachodnich, tak? Bo chcieliby tak samo w Ameryce na przykład, jakby żyć jak w Ameryce było. Dlatego jesteśmy za tym, żeby Polacy się wzbogacali, ale wzbogacali się własną pracą, a nie tym, że państwo im zabiera i oddaje im ochłapy.
Dziękujemy. Krótka odpowiedź. Teraz pytanie zada poseł Marek Ast.
Janusz Korwin-Mikke mówi o zacieśnieniu współpracy z Rosją, krytykując obecny rząd, który no, z uwagi na działania Rosji na polu łamania praw człowieka, aneksji Krymu, prowadzi politykę taką, jak prowadzi w stosunku do Rosji Unia Europejska. Jaki jest stosunek Konfederacji właśnie do Rosji?
30 sekund.
Naszym zdaniem polityka polska to powinna być polityka wielowektorowa, czyli nie na klęczniku amerykańsko-izraelskim, tylko współpraca z Rosją, z Chinami, z każdym państwem, z którym powinno się współpracować. Tak postępują normalne państwa, cywilizowane i na tym zyskują. Nie możemy tylko jednokierunkowo myśleć. Musimy myśleć wielowektorowo i na tym zyskiwać.
Kolejne pytanie zadaje Anita Kucharska-Dziedzic.
Bardzo się cieszę, że mówicie o bonie kulturowym, bo to był program wiosny, czyli nie tylko się interesujecie życiem prywatnym Biedronia, ale także naszym programem. Ja mam pytanie. Chcecie państwo uczynić ze składek na ZUS rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia? W takim systemie ubezpieczeni będą wyłącznie ludzie o wysokich dochodach. A co z tymi, którzy codziennie muszą walczyć o przetrwanie za marne pieniądze na śmieciówkach i w warunkach skrajnego przepracowania?
Oni właśnie te pieniądze dostaną. Te pieniądze, które w dniu dzisiejszym odprowadzają oni do ZUS-u i pracodawcy, to te pieniądze trafią do pracowników. Dlatego właśnie naszym programem jest, że praca w Polsce musi się opłacać. I jednym z filarów tego jest właśnie dobrowolność ZUS-u, aby te pieniądze trafiły do ludzi i ludzie mogli sobie oszczędzać i je wydawać, a nie były marnotrawione w ZUS-ie.
A jak ulegną wypadkowi?
No to właśnie dlatego będą mieli pieniądze, które sobie odłożą, a nie
czas
będą czekali, aż ktoś za nich coś zrobi.
Na śmieciówce odłożę.
No, dziękujemy. Szanowni Państwo, to była runda numer 4. Czas na rundę numer 5.
Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
A runda numer 5 to prezentacja programu Koalicji Obywatelskiej. Waldemar Sługocki.
Szanowni Państwo, drodzy Lubuszanie, Koalicja Obywatelska to sprawdzona marka. To ludzie, którzy od wielu lat piastują ważne funkcje i biorą odpowiedzialność za sferę publiczną. Nie tylko w Polsce, ale także w województwie lubuskim. Biorą tą odpowiedzialność z sukcesem. Dziś chcę Państwu przedstawić nowy program Koalicji Obywatelskiej. Tak zwaną szóstkę Schetyny, która adresowana jest głównie do polskiego społeczeństwa. Ale tak chcę zaprezentować postrzeganie przez Koalicję Obywatelską pozycji, silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Oferujemy Państwu przede wszystkim dbałość o to, aby pensje Polaków były mniej obciążane podatkiem PIT oraz obciążeniami ZUS. Chcemy, aby minimalna pensja wynosiła co najmniej, żeby pensje Polaków, tych, których pensja będzie niższa niż 4,5 tysiąca, mogli otrzymywać wsparcie ze strony państwa. Chcemy, aby ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a będą chcieli dalej być aktywni zawodowo, aby mogli tą swoją pracę kontynuować. Chcemy, aby służba zdrowia wreszcie stanęła w Polsce na nogi, ale chcemy, aby podmiotem w tym procesie byli Polacy, a nie tylko i wyłącznie infrastruktura. Chcemy, aby skróciły się kolejki na SOR-ach do 60 minut, a aby Polacy czekali do specjalisty nie dłużej niż 21 dni. Chcemy, proszę Państwa, zmienić sytuację polskich seniorów. Chcemy, aby seniorzy żyli godnie. 13. pensja na stałe, nie tylko wtedy, kiedy prowadzimy kampanię wyborczą i rozmawiamy o programach politycznych poszczególnych partii politycznych. Chcemy, aby w Polsce powstawały domy dziennego pobytu i domy seniora. Chcemy aktywizować i współpracować z samorządami w organizacji życia polskim seniorom. Musimy pamiętać, że każdy z nas będzie seniorem. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej, w Grupie Wyszehradzkiej i w Trójkącie Weimarskim.
Bardzo dziękuję. Jako pierwsza pytanie Waldemarowi Sługockiemu zada Jolanta Fedak. Bardzo proszę.
Reforma 99 roku obcięła dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 20%. Innymi słowy, obniżyła w ten sposób emerytury Polaków. Dodatkowym problemem jest 16-procentowy spadek siły nabywczej tych emerytur. W Polsce stopa tak zwanego zastąpienia, czyli emerytury pensją, jest jedną z najniższych wskaźników w Europie. Dlatego proponowaliśmy taki projekt.
Prosimy o pytanie.
Emerytura bez podatku. Czy Państwo ten projekt poprzecie, ponieważ to jest warunek ewentualnych rozmów koalicyjnych?
Rozmawialiśmy o tym przy okazji okrągłego stołu lubuskich seniorów i wyrażałem swoją opinię. Tak, o tym też mówimy, bo de facto mówimy o podwójnym opodatkowaniu tych samych pieniędzy, bo musimy mieć świadomość, że emeryci i renciści otrzymują pieniądze, które przez wiele, wiele lat, dziesięcioleci odkładali. Zatem w mojej ocenie jest to dobre rozwiązanie, aby świadczenia emerytalne i rentowe nie były obciążane dodatkowymi pochodnymi, które będą trafiać powtórnie do budżetu państwa.
Kolejne pytanie zadaje Marek Ast.
Panie senatorze, Platforma rządziła 8 lat. Co stało na przeszkodzie, żeby wszystkie te zapowiedzi w ciągu tak długiego okresu czasu zrealizować? To po pierwsze. A po drugie, czy Platforma Obywatelska bez zmian będzie kontynuowała ten znakomity program społeczny 500+.
Doskonale pan wie, panie pośle, że czas, w którym rządziła Platforma Obywatelska, to czas największego kryzysu spowolnienia gospodarczego nie tylko w Polsce, nie tylko na kontynencie europejskim, ale także na świecie. Mimo to Polska mogła poszczycić się wzrostem gospodarczym. On nie był wysoki 1,2, 1,6 w poszczególnych latach, ale na przykład w Niemczech, największym naszym sąsiedzie i partnerze gospodarczym, od którego zależy blisko 40% naszego eksportu, tam wystąpiła recesja gospodarcza.
Czas na odpowiedź minął. Bardzo dziękuję. Anita Kucharska-Dziedzic zadaje pytanie.
Dzisiaj mamy trzecią rocznicę czarnych protestów, czyli największego buntu Polek w powojennej historii Polski. Kobiety walczyły o swoje prawa, o prawa reprodukcyjne. Nie byliście wówczas w stanie jako opozycja parlamentarna poprzeć obywatelskiego projektu liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Czy nadal będziecie wspierać tak zwany kompromis aborcyjny zawarty między panami w garniturach a panami w sutannach? Czy wreszcie poprzecie obywatelki w ich obywatelskim proteście i projektach ustaw?
Prosimy o odpowiedź.
Doskonale pani wie, że gro kobiet Koalicji Obywatelskiej w tych protestach uczestniczyło, także osób, które piastują ważne funkcje publiczne tu w województwie lubuskim, ale póki co jesteśmy za tym kompromisem, o którym pani mówi, ale oczywiście musimy mieć świadomość, że sytuacja społeczna Polek także zmienia się i jesteśmy otwarci na debatę i dyskusję także na tym polu. Ja widzę możliwość poszukiwania kompromisu w tej materii.
I ostatnie pytanie zadaje Krystian Kamiński.
Pan Aniśko, lider państwa listy, ostatnio powiedział, że jest za tym, żeby płaca minimalna była wyższa niż 50% średniej krajowej, czym bylibyśmy przed Niemcami, Francją, Stanami Zjednoczonymi, państwami skandynawskimi i prostą drogą do Wenezueli byśmy szli. Czy pan to popiera, czy uważa go również za analfabetę ekonomicznego?
Ma pan skłonność do łatwego formułowania inwektyw i obrażania najpierw poszczególnych formacji politycznych, potem ad personam mojego kolegi. Nie uważam pana Tomasza Aniśko za analfabetę ekonomicznego, ale uważam, że ta propozycja jest propozycją, która wymaga dyskusji. Jest niedobrą, powiem wprost, propozycją, ale myślę, że będzie też czas, aby o tym porozmawiać wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Pan Aniśko reprezentuje Partię Zielonych, ale myślę,
kończymy,
że tutaj
panie
znajdziemy
senatorze,
szybko kompromis.
Kończymy w ten sposób piątą, ostatnią rundę. Teraz czas podsumowań.
13 października. Wybory parlamentarne. Poznaj kandydatów i komitety. Debata wyborcza Radia Zachód i TVP Gorzów.
Dziękujemy za wszystkie Państwa wystąpienia i pytania i bardzo prosimy o to, by zamknąć naszą dzisiejszą debatę podsumowaniem. Każdy z Państwa ma 45 sekund. Rozpoczyna Jolanta Fedak, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Zachęcam do głosowania na listę numer 1. Listę, na której znajdują się bardzo dobrzy kandydaci z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prezentowaliśmy Państwu przez cały okres kampanii dobry, sensowny i realistyczny program, który będzie, czy jest wyrazem daleko idącej idei solidaryzmu społecznego. Zadbamy w tym programie zarówno o młodzież, która wchodzi na rynek pracy, jak i o tych, którzy powinni mieć dobrze zabezpieczaną sytuację materialną na starość. Będziemy dbali o czyste powietrze, a także o polską dobrą żywność. Zachęcam do głosowania na listę numer 1.
Kolejne podsumowanie. Marek Ast, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska nie mogła zrealizować żadnego programu społecznego, ponieważ pozwoliła na olbrzymi wyciek środków. 300 miliardów z tytułu afery VAT-owskiej, 83 miliardy z tytułu afery paliwowej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość uszczelniło system podatkowy, wysokimi dochodami do budżetu podzieliło się ze społeczeństwem i będzie realizowało programy społeczne, o których mówiłem dzisiaj w debacie. Proszę o oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość, które jest jedynym gwarantem realizacji tego dobrego programu. Dziękuję.
Dziękujemy. Teraz podsumowanie Anity Kucharskiej-Dziedzic, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Lewica proponuje powrót do wspólnoty i powrót do solidarności, byśmy się wzajemnie wspierali i pamiętali o tym, że obywatele mają swoje prawa, kobiety mają swoje prawa. Musimy zadbać o siebie nawzajem, o przyrodę, o dzieci, o zwierzęta, o emerytów, naprawdę bez obiecanek, cacanek, a naprawdę zadbać o pacjentów i o emerytów. Pamiętajmy też o tym, że przez ostatnie lata polskie państwo nie zajmowało się obroną praw obywateli. Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I znów po wielu latach obywatele musieli iść do Unii Europejskiej, żeby zadbać o swoje prawa. Frankowicze wygrali, a my stoimy przed wyzwaniem. 20 do 60 milionów
czas
znów spadnie
kończy.
Na klientów banków, bo Prawo i Sprawiedliwość
czas się
nic
dziękujemy
nie
dziękujemy bardzo. Krystian Kamiński, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
13 października będą Państwo mieli wybór. Z jednej strony Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, z drugiej strony Banda Czworga. Banda Czworga, która chce zabrać jak najwięcej z Państwa wypłaty i oddać w formie plusów i innych dodatków. A my mówimy nie. My mówimy, że praca w Polsce musi się opłacać. PIT 0%, dowolność ZUS-u oraz zmiana podatku dochodowego na przychodowy dla przedsiębiorców. My jako jedyni proponujemy Państwu, że będą Państwo godnie zarabiać.
Dziękujemy za podsumowanie i teraz czas na Waldemara Sługockiego, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, Polska jest naszym wspólnym domem. Domem, który urządzać będziecie Państwo już 13 października bieżącego roku. To Państwo zadecyduje, jak będzie wyglądać sytuacja polskich seniorów, jak będą się rozwijać polskie podmioty gospodarcze, jak będą kształcić się nasze dzieci. Wreszcie, jak będzie wyglądać środowisko przyrodnicze. Zadecydujemy też o wizji państwa w polityce zagranicznej, w polityce obronnej. Koalicja Obywatelska to proeuropejskość, to świadomość, to otwartość, to tolerancja. Zapraszam Państwa do głosowania 13 października na kandydatów w Koalicji Obywatelskiej.
Bardzo dziękuję. To było ostatnie podsumowanie, ale nie ostatnia wspólna debata Radia Zachód i Telewizji Polskiej.
Zapraszamy Państwa przed radioodbiorniki i telewizory. Już za tydzień, w czwartek z Gorzowa, również zaprezentują się kandydaci w wyborach do Sejmu ze wszystkich 5 list z województwa lubuskiego.
Debatę wyborczą prowadzili dla Państwa Janusz Życzkowski, Radio Zachód.
I Barbara Kuraszkiewicz, Telewizja Polska. Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Zbliża się czas decyzji. 13 października wybory parlamentarne.